jest duże, a co małe? Wiadomo, proszę was. Długo o tym rozmyślałem, martwiąc się o własny wzrost. Słoń góruje niesłychanie nad Biedronką, mrówką pchłą. Lecz gdy słoń nad morzem stanie, morze większe jest niż słoń. Co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Zastanawiam się.
No właśnie, co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Będziemy zastanawiały się. Anka Nowak, Wanda Wasilewska. Witamy Państwa serdecznie. Ja jestem w bardzo dobrym nastroju. Co jest duże, a co małe? Będzie to cykl audycji dedykowanych, skierowanych do przyjaciół, rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Od narodzin po dojrzały okres w życiu. Będziemy poruszały różne tematy w aspekcie prawnym, życia codziennego i każdy inny, który wychwycimy też na bieżąco, bo na tym ma polegać nasze comiesięczne spotkanie w ostatni poniedziałek miesiąca o 19:10. Gospodynią tego programu mam przyjemność właśnie jeszcze raz przedstawić Ankę Nowak, szefową Stowarzyszenia Żurawinka.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
I
debiutującą.
I właśnie o tym
w roli gospodyni.
Tak. Chociaż wydaje mi się, że w roli dziennikarki to już dawno, Aniu, debiutowałaś, ponieważ jesteś niezrównana w robieniu relacji na żywo, na gorąco, z różnych wydarzeń dotyczących walki o poprawienie życia rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.
A czasami zwrócenia po prostu uwagi coś, co jest duże albo małe.
Dokładnie tak. I o tym będziemy rozmawiały. Na początek ja wyjaśnię Państwu nazwę audycji. Co jest duże, a co małe, to był pomysł zainspirowany pierwszą moją i Marii Blimel wizytą w przedszkolu, które stworzył Jacek Kielin blisko 30 lat temu.
Obecnego Stowarzyszenia Na Tak.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I naszą przygodę z Marysią Blimel, z którą miałam przyjemność pracować do momentu jej wypadku w 2003 roku, zajmowałyśmy się bardzo mocno tematyką
taką społeczną,
między innymi,
prawda?
Tak, społeczną. Ja to do dziś robię. Natomiast muzyka też mi jest bliska, ale to też właśnie myślę też w wykonaniu na przykład Puszki Band. Albo Sił Specjalnych. Mówię Puszki Band z Zennego Ośrodka Adaptacyjnego.
Na Saperskiej.
Saperskiej. I co jest duże, a co małe, to była piosenka, której tekst napisał jeden z opiekunów u Jacka Kielina.
I pomimo, że tekst wydaje się dość infantylny, to on ma moc. On ma moc.
Ma wielką.
I wiele kontekstów, prawda?
Dokładnie tak, bo co jest duże, a co małe.
Sprawa względna.
A, dokładnie. Tekst powstał 29 lat temu, w 1996 roku i była to audycja właściwie otwierająca wtedy tamten cykl. Oczywiście będziemy też rozmawiały, ile się od tamtego czasu zmieniło w ogóle, bo nie da się nie rozmawiać. Uważam, że sporo się mimo wszystko zmieniło, ale jeszcze
dużo jest do zrobienia.
Dużo jest
i być może pomożemy tą audycją w tych zmianach.
Właśnie tak.
To jest jeden z naszych przesłań i celów tej audycji, prawda?
Dokładnie tak. Nasz telefon, bo ta audycja jest na kontakt w kontakcie ze słuchaczami.
Nie może być inaczej, po prostu.
061-8654-654 to telefon do studia. Czekamy. Ja tutaj będę odbierała telefony i przekazywała gospodyni Ance Nowak.
W międzyczasie tak, będziemy sobie po prostu rozmawiać.
Będziemy rozmawiać, myślę, że w pierwszej otwierającej audycji powiemy między innymi, jakie w najbliższym czasie tematy będą, może nie po kolei,
ale poruszane. Ale mamy całą długą listę.
Całą długą listę.
Chyba jest 25 już w tej chwili na sam
myślę,
początek.
Myślę, że tak, tak. Właśnie, tak. Między innymi rodzisz dziecko z niepełnosprawnością i co dalej? Omówienie sytuacji, w której pojawia się diagnoza o urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością. Gdzie i jakiej szukać pomocy dla dziecka, dla rodziców, dla rodziny? Gdzie skierować pierwsze kroki? To jest taki przykład. Pierwszy z tego z tej długiej listy.
Tak, będzie i stomatologia, i dostępność, i
wszystko
właściwie
będzie.
Wszystko, co dotyczy życia opiekunów, ale też nierozerwalnie osób z niepełnosprawnością, bo pomimo, że to są oddzielne byty i chciałabym to też zaakcentować, że to nie jest w marzeniach system naczyń połączonych, bo chcielibyśmy, żeby i opiekunowie mogli w sposób niezależny, samodzielny żyć i tak samo osoby z niepełnosprawnością, to jednak nadal rozpatrujemy te dwie grupy jako jedność, niestety.
No właśnie, o tym dlaczego to jest niestety, to też powiemy, bo wydawałoby się, że jak toczy się nasze życie takie, no powiedzmy od A, powiedzmy do Z, czyli są szczęśliwe narodziny zwykle, tak? Potem patrzymy, jak wzrasta dziecko.
I wyfruwa z gniazda.
I wyfruwa z gniazda. Mm-hmm.
To u nas jest inaczej.
Właśnie, tak? Jak u was jest.
Znaczy, ja może też na początek powiem, bo czuję taką potrzebę, że właśnie dzisiaj spełniam...
Ty jesteś gospodyni.
Tak, spełniam swoje marzenie. I to jest takie marzenie sprzed 50 lat, więc to chwila wielka dla mnie. I też chyba taka nadzieja dla osób słuchających, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. Jestem żywym dowodem, nadal żywym dowodem tego, że tak jest. A prywatnie jestem samodzielną mamą opiekunką dorosłej już córki, 41-letniej z mózgowym porażeniem dziecięcym, która, nawiązując do tego, o czym mówiłyśmy przed chwilą, nie wyfrunęła z gniazda i raczej chyba nie wyfrunie. Także jesteśmy razem od 41 lat i wspieram córkę we wszystkich jej aktywnościach, choć nie ma ich za wiele. I myślę sobie, że jako taki praktyk, opiekun praktyk, dużo wiem na ten temat, choć na pewno nie jestem alfą omegą. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, jak to życie opiekunów wygląda.
A no właśnie, jak wygląda twoje życie opiekunki? Gdybyśmy tak, wiem, że to jest 40 kilka lat, tak? Ale gdybyśmy tak miały centralne punkty wskazać, co było po diagnozie, jak to się potoczyło?
Oj, te czasy sprzed 40 lat to naprawdę jest zamierzchła przeszłość. To były inne czasy. To jest właśnie ten progres, o którym przed chwilą mówiłaś. Jest różnica między tym, co było w latach 80. i obecnie. Także obserwując to, ale będąc w środku, mogę ocenić właśnie, że jest lepiej. Natomiast no, to jest takie ludzkie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc to, co w tej chwili mamy i wiedząc o tym, że życie jest krótkie i że chciałoby się spędzić w jak największym komforcie, oczywiście mam tutaj na uwadze i życie i oczekiwania Agi, których się domyślam, i swoje, no to właśnie czekamy na to, żeby to wsparcie było większe, kompleksowe, a przede wszystkim, żeby dawało poczucie bezpieczeństwa, którego jeszcze nie daje. I to jest to, do czego dążymy, myśląc i o zabezpieczeniu swojego mniej lub bardziej dorosłego dziecka, niesamodzielnego, po naszym odejściu, już takim odejściu na stałe, I to myślę sobie, że bez względu na to, jakiej niepełnosprawności dotyczy, pragnienia rodziców wszędzie są takie same. Nie? Żeby jednak przeżyło mnie i żeby miało jakieś życie. Jeszcze potem. To jest to, co chyba tak najbardziej determinuje stan naszego umysłu. Bo ja zawsze mówię, że kładąc się spać, ja się boję, czy ta noc nie będzie nocą ostatnią, czy ja się na pewno obudzę, ale też budząc się rano myślę sobie, czy ja będę miała siłę, czy będę miała siłę dźwignąć Agę, czy będę miała tyle siły, żeby ją ubrać, nakarmić, wykąpać, właściwie zrobić wszystko. Jak pytasz o to, jak wygląda moje życie, ale też myślę, że życie dziesiątek tysięcy innych rodziców, opiekunów, to w przypadku niepełnosprawności ruchowej, która współwystępuje również przy niepełnosprawności intelektualnej, tak jest akurat w przypadku mojej córki, no to ja jestem po prostu rękami, nogami, wszystkim dla Agi. Jeżeli ja jej nie nakarmię, to ona po prostu będzie głodna. Jeżeli nie napoję, nie napije się sama. Żyję dwa razy, ale sił mam tyle, ile każdy z nas, czyli nie mam dwa razy więcej, nie mam mocy większych niż przeciętny człowiek. I myślę sobie, że po tych 40 latach opieki, wspierania takiego dosłownego, jestem dość mocno wyeksploatowana. Także to jest, myślę, ta trudność, która napawa nas lękiem, że na przykład jutro nie będziemy mieli siły wstać i zrobić tego wszystkiego, co po prostu trzeba zrobić i nie ma zastępstwa.
Jakiś czas temu byłam na Islandii, pracowałam jako wolontariuszka przy niepełnosprawnym ejtorze z niepełnosprawnością, ale taką już całkowitą, totalną. Kompletnie totalną był zależny. I tam były fantastyczne urządzenia, takie zainstalowane podnośniki na szynach w całym domu, który był dedykowany właśnie 21-letniemu Ejtorowi, który nie tylko był niepełnosprawny fizycznie, intelektualnie, ale także nie widział i nie dosłyszał. I to, jakie te warunki stworzono, były czymś absolutnie, w moim odczuciu, wyjątkowe, powalające. Bo ja wiem, w jakich warunkach rodziny z dziećmi małymi, dorosłymi, już tym bardziej, pracują, funkcjonują.
Na co dzień.
Powiedz mi proszę, czy ty masz, tak z ciekawości, masz podnośniki, masz szyny w domu zainstalowane? Jak to wygląda? Ile, bo wiesz, ciało bezwładne waży o wiele więcej.
Podobno ciało takie napięte, z dużą spastycznością, też waży więcej niż przeciętne. Nie? To wszystko zależy od właśnie tego, jak funkcjonują mięśnie i to napięcie mięśniowe. Ale tak czy owak jest to bardzo trudne. Tak?
Czy masz udogodnienia?
Indywidualnie mówiąc o sobie, nie mam, ale mieszkam też w budynku Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i tam nie zawsze jest możliwe właśnie takie oszynowanie, o którym teraz mówimy. Natomiast jakby układ mieszkania, i nie mam tego oszynowania, natomiast też mam taki układ mieszkania, że podnośnik jezdny też niespecjalnie mógłby funkcjonować swobodnie. Także na razie.
Pojawia się nam temat na przyszłość.
Oczywiście, zgadza się, bo namawiamy do tego, żeby jednak nie być tym podnośnikiem całe życie, tak jak ja, zadbać o swój kręgosłup, o swoją formę. Więc ja osobiście z takich udogodnień nie korzystam, ale bardzo polecam. Tam, gdzie przebywa Agnieszka w ciągu dnia, czyli w dziennym ośrodku terapeutycznym, takie udogodnienia są i z tego, co wiem, już większość instytucji też używa tego typu urządzeń. Bo to jest po prostu nie tylko profilaktyka, ale po prostu konieczność, tak? Bo ileż można dźwigać? Kiedyś wyliczyłyśmy nawet, pamiętasz?
Pół tony.
No teraz to już jest trochę więcej. Zaktualizowałam te dane i to jest
około 500 kilogramów, tak?
Tak, dziennie przerzucam. Ale, znaczy przerzucam, dźwigam, ale to tak już kolokwialnie mówiąc. Natomiast w tej chwili bym to zaktualizowała na 700 kilogramów dobowo. Także to jest naprawdę duże obciążenie. No i myślę, że jeżeli jest tylko możliwość, trzeba sobie pomóc.
Myślę właśnie, a to w jakiś sposób też sobie pomagacie, bo to tu mówimy o Stowarzyszeniu Żrawinka, ale jest całe mnóstwo fantastycznie funkcjonujących stowarzyszeń. To takie pospolite ruszenie rodziców i przyjaciół i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, jak powiedziałam, bo tutaj też było między innymi wspomniane stowarzyszenie na tak, ale są Burę Misie na przykład.
Ojejku, tych organizacji w Poznaniu jest naprawdę bardzo dużo.
Mnóstwo.
I co więcej, świetnie działających. Ja zawsze mówię, że to jest taki krwioobieg naszego miasta, ale myślę, że w skali globalnej całej Polski, gdybyśmy tak wzięli i zastrajkowali my w organizacjach pozarządowych, świat by naprawdę stanął w miejscu.
Myślę tak.
To są hospicja, przedszkola, szkoły, ośrodki. No naprawdę tych instytucji prowadzonych przez organizacje pozarządowe, już nie mówimy o wszelkich jadłodajniach, o zupie na głównej, prawda, na głównym. No tych organizacji jest masa i one naprawdę robią niesamowitą robotę.
Ale powracamy do co jest duże, a co małe, czyli audycji dedykowanej rodzinom, opiekunom osób z niepełnosprawnościami.
I co więcej, bo chciałabym tutaj dopowiedzieć, że opiekun to nie zawsze rodzic.
Właśnie, tak, to dlatego ja podkreślam rodziców, opiekunów, tak. Czasami przyjaciół.
Wolontariuszy, asystentów.
Tak. Ja chciałam ciebie zapytać o to, co w twoim odczuciu teraz jest najpilniejszym z tematów, jakie wam towarzyszą na co dzień. Najpilniejszym do zrealizowania. Nie wiem, czy tak można w ogóle powiedzieć.
Znaczy, ja myślę, że
bo one się nakładają.
Kogokolwiek zapytamy z opiekunów, to pierwsza sprawa, która się pojawia, i to właściwie bez względu na wiek, czy na osobę, czy to jest współmałżonek, czy to jest dziecko, czy to jest rodzic, to jest brak systemowego wsparcia, bo właściwie wszystko, co w tej chwili oferowane jest opiekunom, to są zazwyczaj programy, projekty działające od do. I to nie zawsze przez cały rok, tylko przez kilka miesięcy w roku. I w tej chwili głośna sprawa asystencji, opieki wytchnieniowej. To są właśnie wszystko wsparcia działające na zasadzie projektów.
Ale właśnie, bo może są słuchacze, a ja liczę też na to, że włączą się państwo wszyscy. Nie tylko osoby, które są bezpośrednio zainteresowane informacjami, które będą w audycji. Ale właśnie, może też są państwo, którzy nie mają kontaktu z takimi rodzinami czy opiekunami. Co oznacza opieka wytchnieniowa albo asystencja? Gdybyśmy tak A, B.
No, asystencja to z samej nazwy jest to taka pomoc osoby z zewnątrz, która wspomaga osobę z niepełnosprawnością w różnych jej aktywnościach, w możliwościach wyjścia z domu, spędzenia czasu wolnego, udziału w różnych wydarzeniach sportowych, kulturalnych, w załatwieniu różnych spraw urzędowych. Natomiast z tą asystencją to w tej chwili jest ogromne zamieszanie. Ta ustawa jest procedowana już w tej chwili w Sejmie, natomiast od kilku lat czeka tak zwane środowisko osób z niepełnosprawnościami i również opiekunów na wejście w życie tej ustawy. I no niestety ona jest ciągle okrajana z tych najważniejszych zapisów. To znaczy, zmieniana jest ilość godzin, zmniejszana oczywiście. No w tej chwili strona społeczna tak zwana, czyli głównie aktywiści, organizacje pozarządowe próbują dokonać pewnych zmian w tym projekcie. Zobaczymy, na ile się to uda. Natomiast no, to jest na pewno bardzo ważne, bo to jest właśnie ta samodzielność, ta niezależność, czyli wyjście z domu niekoniecznie z tym opiekunem faktycznym, czyli z tą mamą, tatą, czy inną osobą, która sprawuje taką codzienną opiekę, bo też chciałabym przy tej okazji powiedzieć o rodzeństwie. Bardzo często się zdarza, że role opiekunów po nieżyjących na przykład rodzicach, czy z innych powodów nie mogących sprawować tej bezpośredniej opieki, rolę opiekunów przejmuje rodzeństwo. Dla mnie to jest sytuacja szczególnie trudna. Uważam, że nie powinniśmy w spadku zostawiać tego typu opieki. Naprawdę powinniśmy mieć zagwarantowaną opiekę, która nie obarcza i w pewien sposób nie determinuje życia osób, które od samego dziecka właściwie były bezpośrednio zaangażowane w tą opiekę nad siostrą czy bratem z niepełnosprawnością. Nie? Także asystencja to ogromna nadzieja, ale też uwarunkowana tym, co jest potrzebne, czyli odpowiednią ilością godzin, przyzwoitą zapłatą za tą asystencję osobom, które ten zawód wykonują. To jest bardzo ważne. No i to jest w tej chwili chyba taka najbardziej na bieżąco i najbardziej słyszalna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę wytchnieniową, no to tutaj są różne formy. Jest opieka wytchnieniowa realizowana w warunkach domowych, czyli przychodzi osoba na przykład na 12 godzin w ciągu dnia, która przejmuje rolę opiekuna. Może to być opieka całodobowa, natomiast nie może ona przekraczać 240 godzin w ciągu całego roku, więc naprawdę to nie jest jakieś takie bardzo duże wytchnienie. Czasami jest dzielone na poszczególne dni, czasami jest realizowane poza miejscem zamieszkania. W Poznaniu mamy dom krótkiego pobytu Poranek, w którym również realizowana jest opieka wytchnieniowa.
Ale czy to zapewnia zapotrzebowanie?
Nie,
wypełnia zapotrzebowanie?
Absolutnie nie. Ani ta opieka w miejscu zamieszkania, ani ta właśnie realizowana przez Poranek jest niewystarczająca. Tak naprawdę to nikt tego jeszcze nie policzył. To jest jedna z przyczyn, która powoduje, że to wsparcie jest niewystarczające.
Chciałam tutaj przywołać nieżyjącego, niestety, znakomitego orędownika spraw osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, rodzin, brata osoby z niepełnosprawnością, świętej pamięci Krzysztofa Lausza, który w ogóle wywodził się z rodziny też takiej, w której
chyba rodzice Krzysztofa byli założycielem, byli założycielami Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Poznaniu.
Tak właśnie, tak. Mm-hmm. I Krzysztof właśnie prowadził tak zwaną, przewrotnie nazywał to czarną listą Lausza. I tam sam na piechotę, że tak powiem, próbował to 35 lat temu wyłuskiwać
te potrzeby niezaspokojone.
Ale też ukrytych, znaczy ukryte rodziny, takie tak naprawdę pomijane gdzieś tam, niepoliczone w statystykach, no bo jeżeli coś jest niepoliczone, myślę o systemie, tak? Nie wiem, może się mylę. Ty jesteś gospodynią, a ja jestem ciekawską dziennikarką. Powiedz mi proszę, bo najlepiej się planuje, kiedy no, wiemy mniej więcej, tak, dla jakiej grupy mamy przygotować obiad. Mm-hmm. A z tego, co pamiętam, Krzysztof Lausz, dlatego też powiem, że był szefem przedszkola numer 103.
Nie, przedszkola, szkoły.
Przepraszam, szkoły.
Przy ulicy Rycerskiej, tak, zespołu szkół specjalnych numer 103 w Poznaniu.
Powiedziałam, przedszkola. Mm-hmm. I właśnie te listę jeszcze miał dość taką, powiedziałabym, sporą. Myślę, że nie przekazał nikomu w spadku kontynuacji, niestety.
Tak, no ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz dzisiaj słyszę o Czarnej Liście Krzysztofa. No, tak, naprawdę. Myślę, że byłoby to bardzo interesujące i pewnie wiele punktów byłoby jeszcze niezałatwionych.
Myślę, że trzeba się skontaktować z rodziną, która też zresztą jest bardzo związana też z problemami osób z niepełnosprawnościami. Natomiast właśnie, żeby zaplanować coś...
Trzeba policzyć. Trzeba postawić diagnozę po
jeżeli
prostu.
Jeżeli mówię, zapraszam kogoś na obiad, to ja chcę wiedzieć. Jeżeli mam 5 osób, to chcę wiedzieć, ile wegańskich potraw przygotować.
Ja myślę sobie tak, że te statystyki to jest nasza słaba strona. I nie mówię w tej chwili o prowadzących tą dzisiejszą audycję, tylko o państwie polskim, które po prostu nie poradziło sobie do tej pory z policzeniem świadczeniobiorców potencjalnych, ponieważ mniej więcej znana jest ilość osób będących opiekunami i korzystających z określonych świadczeń wypłacanych w ramach zasiłków. Ale przecież każdy z nas... I myślę sobie, że chyba tutaj nie przesadzam, na jakimś etapie swojego życia jest opiekunem, prawda? Albo swoich rodziców, albo swojego rodzeństwa, tutaj w specyficznej
choćbyśmy
grupie.
Choćbyśmy nie chcieli
i też nie zawsze jesteśmy do tego gotowi i byłoby fajnie móc korzystać właśnie z takiego wsparcia dedykowanego, czyli wiem, że przydarzyło się w życiu to i to, wiem, gdzie zadzwonić, mogę z tego wsparcia skorzystać od razu, też przy wsparciu psychologicznym, którego ciągle brakuje. No ja myślę sobie, że tutaj o tym nie mówimy. My mówimy właściwie o pieniądzach, mówimy o konkretnych formach, czy wytchnienia, czy właśnie asystencji, a tutaj jest wiele do zrobienia.
Wiele jest do zrobienia i między innymi ta audycja ma pomóc w przygotowywaniu takiej listy z informacjami.
Taki był nasz zamiar i my z tego nie zrezygnujemy.
Absolutnie. I zapraszamy Państwa do współtworzenia tej specjalnej listy za pośrednictwem
zgłaszania do nas tych spraw małych, tych dużych, bo ja tak sobie myślę, że to już na początku chyba powiedziałam, że to, co jest małe, to nie znaczy, że jest nieważne. To są te mikrokosmosy, są te indywidualne sytuacje, to są te problemy konkretnej rodziny, które czasami można po prostu informacyjnie wspomóc i pomóc w ten sposób. Więc myślę sobie, że mamy tutaj dużo do zrobienia i zgłaszamy tą gotowość.
Absolutnie.
Jesteśmy dla was.
Natomiast gdybym ciebie zapytała, co z twojej perspektywy jest dla ciebie duże, a co małe? Gdybyśmy tak słuchaczom, tak namacalnie przykład miały podać.
Ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że są dni, że...
Myślę mi o względności, prawda?
Tak, że są dni, że to, co jest małe wczoraj, było małe, dzisiaj jest duże. To wszystko zależy od samopoczucia mojego, od samopoczucia córki, od tego, co niesie dany dzień, jakie są problemy, jakie są potrzeby. To jest bardzo względne. Natomiast myślę, że chciałabym wrócić do tego, co wydaje mi się i w moim przypadku, ale też naprawdę tysięcy rodziców opiekunów i nie tylko rodziców, ale w ogóle opiekunów, to jest to zabezpieczenie instytucjonalne. To jest to, co jest jakby poza naszymi możliwościami. To jest to, na co my liczymy i bardzo tego potrzebujemy, czyli poczucie bezpieczeństwa i ta możliwość instytucjonalnego zabezpieczenia naszych bliskich na czas naszej choroby, krótszej, dłuższej nieobecności, no i tej nieobecności już na zawsze.
No właśnie, ale jakby to miało wyglądać? Teraz tak mówimy otwierająco, wprowadzająco, bo zbieramy, bo Radio Poznań też się w to włącza bardzo informacyjnie i promocyjnie. W zbieranie środków na dom autysty, na budowę domu autysty właśnie.
Znaczy dom autysty już funkcjonuje.
Tak,
ale jest on właśnie, za mały, ciągle brakuje środków.
W tym sensie mówię.
W Poznaniu mamy już kilka takich domów.
No właśnie, chciałabym, żebyś powiedziała sygnalnie, ile takich miejsc jest w stosunku do tego, ile potrzebuje być.
Znaczy powiem tak, że według mojej wiedzy dom autysty dla określonej grupy osób związanych z fundacją dom autysty są domy Arki 2. To są bardzo małe domy. Jest tam po kilka osób.
Jest, może dobrze, bo jest jest domowo, rodzinna atmosfera.
To ja tego nie oceniam.
Dom pomocy społecznej.
Tak. Uh-huh. Mówię to już w kontekście tego, że są te potrzeby dużo większe. Jest hostel przy ulicy Chmielnej, prowadzony przez PSONI w Poznaniu.
PSONI, czyli?
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzone obecnie przez panią Zdzisię Gorynię. Właśnie to jest to koło, które zostało założone przez rodziców Krzysia Lausza, potem prowadzone przez wiele lat przez Honoratę Wójcicką, która właśnie doprowadziła do powstania tego hostelu przy ulicy Chmielnej. To też jest kameralna placówka.
30 lat temu robiłyśmy reportaż z Marysią właśnie z tamtego miejsca. Może we fragmencie. Za miesiąc, tak symbolicznie.
Ono sobie funkcjonuje, tak samo jak domy Arki od wielu lat. I właściwie poza tym chyba nie mamy nic.
Jeszcze muszę wspomnieć osadę Burego Misia.
No, to nie Poznań, to Kościerzyna, Kaszuby.
Ale Poznań tam znajduje miejsce dla osieroconych, dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Cała Polska, bo muszę z dumą powiedzieć, że poznańska wspólnota Burego Misia najprężniej działa, jest najbardziej aktywna, najwięcej środków potrafi zbierać. Tutaj najlepiej, że tak powiem, schodzą sery wyprodukowane przez wspólnotę Burego Misia, właśnie na osadzie Burego Misia we wspomnianej Kościerzynie. No to jest właściwie tam obok Kościerzyny, taka cudna osada też. Ja tu idę jak do raju, reportaż robiłyśmy.
Prowadzona przez księdza Kubę.
Znakomity, to jest w ogóle ksiądz na swoim miejscu. To jest duchowny, duchownych, tak myślę. Cała wieś przychodzi w ogóle na spotkania niedzielne z Kubą.
Fantastycznie, bo to jest też taka ciekawa forma wspólnoty.
Pełna
wspólnoty,
właśnie
opieka. Symbiozy z naturą i z lokalną społecznością. To są fantastyczne rozwiązania. Takich w ogóle miejsc w Polsce jest już kilkanaście. I co jest ważne, one są z inicjatywy właśnie organizacji pozarządowych, za którymi stoją konkretne rodziny. Właśnie rodziców, opiekunów. Oni są inicjatorami i budowniczymi tych wspaniałych miejsc. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o takim nowym miejscu w Poznaniu. To jest rodzinny dom Stokrotka, prowadzony przez Stowarzyszenie Na Tak. Z tego, co wiem, już w tej chwili planowane jest otwarcie kolejnej takiej placówki. I to są właśnie takie fajne rozwiązania, bo to są kameralne, zgodne z duchem, czyli dezinstytucjonalizacją domów pomocy społecznych miejsca, przypominające po prostu dom.
No
to
właśnie,
jest wspaniałe.
No czyli co, ale jak się słyszy dom pomocy społecznej, no jednak jest w nazwie dom, prawda? A dom się dobrze kojarzy. Przynajmniej z nazwy, tak?
No ja myślę, że każdemu z nas.
Z intencji.
Tak.
Ale jednak system takiej opieki społecznej jest niestety niedoskonały, bo nie jest to system rodzinny, tak? To jest coś większego i trudno.
Budzi lęk szczególnie.
Właśnie, gdybyś powiedziała.
Ja myślę, że to się właśnie wiąże z tym, że są to duże molochy, to nie są domy rodzinne, to są po prostu instytucje. a człowiek w instytucji ginie. Pomimo, że muszę powiedzieć, że od pewnego czasu na skutek różnych tragicznych okoliczności, które niedawno zdarzyły się w Poznaniu, myślę o tym, że również tutaj w ramach tego naszego nowego programu, nowej audycji.
Co jest duże, a co małe.
Tak. Zajmiemy się może odczarowaniem domów pomocy społecznej, ale oczywiście tylko takich, które zasługują na to odczarowanie i które są przyjazne, bo wiem, że są takie miejsca w Poznaniu. Natomiast mówi się o tym za mało, a do tych domów zaczęły wnikać właśnie organizacje pozarządowe. Tam się zaczęło po prostu toczyć życie. To nie są już takie zamknięte instytucje, do których nikt nie ma prawa wstępu. Tam po prostu pojawiają się fajni ludzie, zaczęła wchodzić muzyka, terapia zajęciowa, taka żywa z zewnątrz. I myślę sobie, że to jest fajna tendencja. Pierwsze właściwie projekty, które zaczęły tak trochę odczarowywać te domy pomocy społecznej, to były inicjatywy Stowarzyszenia Kreo w Poznaniu w ramach różnych innowacji, jakieś fajne kołdry sensoryczne, odnawianie pokoi, robienie takich magicznych drzwi pięknych. Może to takie trochę zewnętrzne zmiany, bo tak naprawdę to chodzi o to, co jest tak od środka, tu chodzi o atmosferę, o takie poczucie bezpieczeństwa, no i właśnie to, co tworzy dom, nie? Czyli jednak ta podmiotowość osób, które tam przebywają, to jest chyba najważniejsze, żeby opiekun, któremu przyjdzie w pewnym momencie podjąć decyzję o tym, że jego brat, siostra, dziecko, tata, mama, współmałżonek ma do takiej instytucji trafić, żeby miał to poczucie, że trafia do miejsca, w którym będzie mu dobrze, w którym będzie bezpieczny, w którym będzie zaopiekowany i w którym będzie traktowany podmiotowo z godnością i szacunkiem. To jest dla nas niezwykle ważne i mówię w tej chwili też o swoich marzeniach, ponieważ nie jestem osobą, która głosi hasło, żeby umarło przede mną. Ja bym chciała, żeby moja córka miała jakieś życie po tym, jak już nie będziemy razem. I pomimo tego, że wymaga tak wielkiego wsparcia i opieki, zaangażowania na co dzień, wierzę, że takie miejsce się w Poznaniu pojawi, bo na dzień dzisiejszy jeszcze takiego miejsca nie widzę.
Ja tak słuchając ciebie, myślę i to też kieruję do państwa. My sobie tutaj tak lokalnie, poznańsko.
No, jesteśmy w Radiu Poznań.
Ale jest to rozgłośnia regionalna Polskiego Radia w Poznaniu, Radio Poznań, czyli też naszą, twoją audycję kierujemy do osób w całym regionie, dlatego też zapraszamy państwa do zgłaszania i...
A możemy powtórzyć numer telefonu?
Oczywiście. 61 8654 654. Nawet jeżeli dzisiaj państwo nie mają śmiałości,
ja myślę, że niektórzy się po prostu przysłuchują i tak sprawdzają, czy jest z kim o czym porozmawiać.
Myślę, że jest dzisiejsza audycja, jest otwierająca, wprowadzająca, dedykowana, owszem, rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnościami, ale także wszystkim nam, którym jest bliski ten codzienny los tych rodzin.
Którzy są na przykład naszymi sąsiadami.
Zdecydowanie,
prawda?
Bo właśnie, jeżeli mówimy, co jest duże, a co małe, myślę, że nam się może wydawać sąsiadom na przykład, że zaproponowanie sąsiadce, która ma dziecko z niepełnosprawnością i mało, że tak powiem, ruchliwe, że ja przyjdę na godzinkę, na przykład powiem pani Krysiu, czy pani Mario, niech pani
sobie... Aniu poproszę.
Albo pani Aniu, tak, bardzo proszę. Ja zostanę z Agą na godzinkę.
No. Ja muszę powiedzieć, że czekam na takiego sąsiada lub sąsiadkę.
Dla mnie to jest małe, w sensie czasowym, godziny.
To jest bardzo dobre tutaj odniesienie.
A co może być dla ciebie?
A dla mnie to jest duże.
Co przez godzinę możesz zrobić, nie myśląc...
Bezstresowo zrobić zakupy. Mogę zaliczyć wizytę u lekarza, bo profilaktyka u opiekunów osób z niepełnosprawnością leży, że tak powiem. Nie ma na to czasu. My idziemy wtedy, kiedy się pali, kiedy już jest pożar i to czasami jest za późno. Nie mamy czasu na badania, nie mam czasu właśnie na wizytę czy na rehabilitację. Ale też chcę powiedzieć, zostanie na godzinkę, super, ale na przykład zaproponowanie wyniesienia śmieci. Dla mnie osobiście jest to wielki problem. Bo muszę powiedzieć, że w przypadku osoby niekontrolującej potrzeb fizjologicznych w ciągu dnia uzbiera się średnio od 4 do 7 pieluch do wyrzucenia, które nie mogą zostać w mieszkaniu. Czasami w okresie zimowym są przechowywane na balkonie i wieczorem wynoszone. Natomiast trzeba w tym momencie wyjść z mieszkania, zostawić tą osobę, którą się opiekujemy samą. W moim przypadku zjechać windą z 3. piętra, a winda ma to do siebie, że czasami może stanąć. I wtedy z tych 10 minut może się zrobić właśnie ta godzina. Czasami jest tak, jak onegdaj zdarzyło mi się, że przy śmietniku czekała na mnie rodzina dzików i zatrzymała mnie na pół godziny. Więc mówię oczywiście o ekstremalnych sytuacjach, ale też troszeczkę żartobliwie.
Ale proszę dzików nie mieć tego za złe, bo my weszliśmy w ich przestrzeń. To tylko tak, żeby państwo się nie denerwowali i nawet dziki przeszkadzają rodzicom z osobami z niepełnosprawnościami.
Bywa tak, ale chcę po prostu powiedzieć, że zaproponowanie wynoszenia śmieci to byłaby naprawdę wielka niespodzianka i wielka pomoc. I to jest dla kogoś mało, a dla kogoś innego, dla mnie, dużo.
To ja coś zdradzę, bo też przywoływałaś a propos osób z niepełnosprawnościami, że też my możemy na starość być wtórnie niepełnosprawni.
Nie znasz dnia i godziny.
Dokładnie tak. I właśnie chciałam powiedzieć, że u mnie w bloku mieszka przemiła, chciałam powiedzieć starsza pani, ja już sama jestem starszą panią, więc tak niezręcznie mi się o tym mówi. No ale powiedzmy jest troszkę kilka lat starsza ode mnie. I ostatnio zauważyłam, a nie wiedziałam, że to ma związek akurat z tą sąsiadką. Zauważyłam, że jak wychodziłam na podwórze, że ktoś zostawiał worek ze śmieciami. No to wychodziłam, zabierałam, wynosiłam. Jak, nie wiem, z 5., 6. raz mi się to zdarzyło, bo to jakoś tak co drugi dzień było, to mówię, co się dzieje? Co tutaj? Ktoś ma jakąś, nie wiem, zabawę? Czy zadzwoniłam do szefowej osiedla, jak nazywam przeuroczą panią, która zajmuje się porządkiem u nas w blokach. I zapytałam, czy widziała to? Mówi, tak, to właśnie ta sąsiadka teraz jest w gorszym stanie i tak może dojść po prostu do tego momentu i zostawia te śmieci. I teraz się okazało, że zostawia w windzie. No to ja po prostu jak zjeżdżam, bo akurat mam tę świadomość i wiedzę, więc zabieram ze sobą
to po prostu. To jest dobry pomysł, bo tak się zastanawiam, że do windy to byłabym w stanie ten worek ze śmieciami wynieść i jeszcze doczepić karteczkę.
A ja
wynieś
chętnie,
mnie.
Ja chętnie, wolontaryjnie mogę się i w twoim bloku przejść i słowo. Tak jak
byłabym
teraz mnie państwo słyszą.
Byłabym ostrożna ze składaniem tego zobowiązania.
Ale to ja się mogę przejść i po prostu poprosić... Ja wiem, jakie zobowiązanie składam, że ja znajdę czas, żeby poinformować wszystkich współmieszkańców, znaczy poinformować, poprosić, czy byliby tak uprzejmi i takie siateczki czy siatki ze śmieciami z rodzin, z osobami z niepełnosprawnościami po prostu tak serdeczności i wsparcia wynosili do śmieci.
Żeby nasze potrzeby nie były kojarzone tylko z workami na śmieci, to
oczywiście,
powiem, że
nie, ale
naprawdę
tego...
tych potrzeb jest takich różnych wiele.
I
to jest i kwestia napompowania kół we wózku.
To no ale jest... jak to?
No tak, no, no wiesz,
no... Nie ma takich wózków, myślę, z takiej, no z takimi...
Lanymi tak zwanymi. Tak, tak. No nie wszystkie wózki.
A to dobrze czy źle? Które są lepsze?
No tu nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Okay. Ja myślę sobie, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Koła pompowane lepiej amortyzują, więc to też
właśnie,
jest...
O to chciałam.
Tak,
zapytać.
Natomiast nie wszystkie wózki mają tego typu rozwiązania. Natomiast o wózek, tak jak o rower, bo może tak słuchaczom bliżej jest do rowerów niż do wózków inwalidzkich, o wózek tak samo jak o rower trzeba dbać. Czyli trzeba przeprowadzać jakąś tą konserwację, oczywiście pompować koła, naoliwić ośki i tam te wszystkie łożyska i tak dalej, dokręcić różne śrubki. Także ja myślę sobie, że takich naprawdę może nieoczywistych sytuacji i możliwości pomocy jest wiele. I to są właśnie te dla kogoś małe sprawy, małe problemy, a dla drugiej osoby no może nie cały świat, ale naprawdę duży problem.
Już audycja zbliża się ku końcowi. Tak szybko jakoś ten czas nam przebiegł.
Ciekawe, czy słuchaczom też i słuchaczkom.
No, to się dowiemy. Myślę, że w kolejnej audycji 29 grudnia.
A ja powiem, o czym będzie ta audycja. Proszę czego bardzo. Się boją opiekunowie osób z niepełnosprawnością? No myślę, że głęboki temat. Pytanie takie no, prowokujące do różnych przemyśleń. No i bardzo czekamy, to będzie tak krótko przed Nowym Rokiem, po świętach już Bożego Narodzenia.
A właśnie, a przed nowymi wyzwaniami, może myślę o realizacji też marzeń, spełnianiu
tak,
marzeń.
Tak.
Myślę także, że warto byłoby zaprosić kogoś, nie wiem, z decydentów, z miasta.
Ale nie do tego, żeby mówił nam o swoich marzeniach, prawda?
Nie. Ja... Myślę o tym, jak właśnie miasto i społeczności regionu wielkopolskiego mogą wspierać rodziny i opiekunów z osobami, z dziećmi, z niepełnosprawnościami.
Nie tylko. Nie tylko. Cały czas to podkreślam. Naprawdę. Opiekunem się jest na różne sposoby, w różnych momentach życia i wspiera się i rodziców, i współmałżonków, i dzieci, i wnuków, wnuczki.
Co jest duże, a co małe, już tak na koniec, ostatni telefon, dosłownie na 10 sekund zamykamy. Halo?
Halo?
Halo, dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry wieczór, raczej dobry wieczór, bo to jest późno popołudniowo, wczesnowieczorna audycja,
prawie
którą
nocna,
kończymy.
Prawie nocna.
Pierwszej wspaniałej audycji, którą usłyszałam właśnie w radio i wysłuchałam przez godzinę. Chyba tak.
Bardzo jest nam miło.
Ja chciałam właśnie podziękować.
Ktoś nas słucha.
I jestem wzruszona bardzo tą sytuacją. Sama doświadczam różnych zdarzeń w tym temacie od dnia, kiedy urodziła się moja siostra, więc te wszystkie tematy, które tam panie macie wypisane i tak dalej, to pewnie dużo bym jeszcze dołożyła do nich.
Będzie taka możliwość. Ja muszę panią przeprosić. Nie. Zależało mi, żeby odebrać jeszcze ten telefon,
znaczy,
który
ja
zadzwonił.
Nie mogę zadzwonić, bo ta podana dopiero później ten numer i jeszcze też jakoś tak...
Czyli częściej będziemy podawać numer.
Dobrze. I 29...
Obydwu paniom i radiu i tak dalej.
Dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. 29 grudnia czekamy.
19:10. Co jest duże, a co małe? Gospodyni Anka Nowak.
Wanda Wasilewska.
Miło mi za konsoletą Łukasz Kurzawski.
Dziękujemy. Pozdrawiamy, dziękujemy.
Do usłyszenia 29.
Do usłyszenia.